z kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
Wiktoria Małż, zapraszam.
Zaczynamy przegląd wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Warsztaty tworzenia biżuterii, lampionów, wiciewianków oraz nocna potańcówka. Tak zapowiada się najbliższa sobotnia noc w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Wydarzenie nawiązuje również do obchodów 50-lecia instytucji. Dlatego motywem przewodnim będzie poszukiwanie muzealnych skarbów. Drzwi muzeum będą otwarte od godziny 18. Szczegółowy plan publikujemy na portalu radionadzieja.pl. Na noc muzeów zaprasza również Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Tam Państwo obejrzycie musical, weźmiecie udział w spotkaniu z byłym operatorem Gromu, survivalowych warsztatach, a także quizie historycznym. Zwiedzicie też wystawę z muzyką na żywo. Początek o godzinie 16. Pilecki Wyszyński – Portret podwójny. To tytuł wystawy plenerowej, której wernisaż odbędzie się 1 czerwca przy pomniku błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie. Jest ona organizowana przez Muzeum Dom Rodziny Pileckich oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Dwie te postacie były związane z ziemią ostrowską. Wernisaż wystawy rozpocznie się o 11.25. Wystawa będzie można oglądać przez cały miesiąc. W najbliższy poniedziałek w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy wybrzmią najpiękniejsze piosenki dla mam. Specjalny repertuar z okazji ich święta przygotowały najmłodsze grupy wokalne. Na scenie wystąpi również Julita Kaczyńska. Koncert z okazji Dnia Mamy rozpocznie się o godzinie 17:00. Wstęp jest wolny. Koncert dla mam również odbędzie się w Łomży. Studio MDG działające przy Miejskim Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych zaprasza na wzruszający, a także pełen niespodzianek wieczór. Obowiązują bezpłatne wejściówki, liczba miejsc jest ograniczona. Koncert odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 18.30. A dzisiaj moim gościem jest Maria Weronika Kmoch, regionalistka, historyczka, ale również znana z mediów społecznościowych, kurpianka w Wielkim Świecie. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
Skąd zrodził się pomysł na twój blog?
To już wiele lat temu, konkurs na opowieść o tym, jak stypendia zmieniły moje życie. Można było przedstawić tę opowieść w różnych formach. Ja uznałam, że blog będzie ciekawą opcją, bo będę mogła regularnie publikować. I rzeczywiście na początku to była opowieść o stypendiach. Byłam wtedy na początku studiów, ale z czasem wykrystalizowałam moje zainteresowanie historią regionalną i to stało się głównym tematem bloga i teraz to jest moje miejsce w sieci, gdzie ja publikuję wszystko to, co mnie interesuje, wyniki moich badań, podsumowania, bo to też trochę taki mój pamiętniczek.
Czym jest dla ciebie właśnie ten lokalny patriotyzm?
Bardzo mocno jest dla mnie osadzony w przeszłości. Ja zawsze wiedziałam, że jestem kurpianką, że mam takie korzenie, chociaż tylko ze strony taty, bo po stronie mamy nie, ale u mnie ten patriotyzm kurpiowski jakoś tak wybrzmiewa, że mama się chyba nie obraża, jak mówię o sobie kurpianka. Dla mnie to jest bycie tu i teraz, to jest wiedza skąd jesteś i kto był przed tobą i do tego ta wiedza historyczna, taka genealogiczna bardzo się przydaje, bo dzięki temu ja rozumiem, dlaczego jestem taka, a nie inna. Pewne cechy wynikają na przykład z tego, w jakich warunkach żyjemy, w jakich warunkach żyli nasi przodkowie i przodkinie. My jesteśmy uparci, to co widzi, więc to na pewno jest dla mnie ważnym elementem lokalnego patriotyzmu, ale też to jest takie codzienne dbanie o moje miejsce na świecie, czyli to, na co też się zwraca uwagę, że to nie są tylko wielkie rocznice i wielkie, ale też, nie wiem, segregacja śmieci, udział w wyborach niedawnych i tych, które za chwilę.
Jak lokalna historia wpływa na kształtowanie tożsamości, właśnie w szczególności tych młodych ludzi?
Myślę, że na pewno te bliskie przykłady mają znaczenie, czyli to, w jakim środowisku wzrastamy, co się dzieje w szkole, jakie przykłady dają nam rodzice i tutaj na pewno właśnie wszystkie te inicjatywy szkolne, ale też podejmowane na przykład przez organizacje pozarządowe, bardzo często właśnie działające na bazie tematów związanych z lokalnym patriotyzmem, mogą wpływać na to, czy człowiek poczuje, skąd jest i kim jest i jakoś się osadzi. A to jest bardzo ważne i dla młodego człowieka w takim wieku formacyjnym, na przykład w okresie dojrzewania, ale też później. Wiele osób już w dorosłym wieku szuka odpowiedzi na to, skąd ja jestem i kim ja jestem. I rozejrzenie się, poszukanie właśnie jakichś różnych inicjatyw, które dzieją się, imprez regionalnych czasami, gdzie możesz usłyszeć, no właśnie, jaka jest specyfika tego obszaru, co tutaj ciekawego się działo, możesz podzielić swoimi wspomnieniami, to na pewno bardzo mocno wpływa i na budowę, i na kształtowanie takiej tożsamości lokalnej.
Czy dostrzegasz może takie zagrożenie dla lokalnych tradycji i tożsamości?
To jest na pewno duży wysiłek, żeby przetrwało i to musi być wysiłek taki świadomo wkładany. Zagrożenie może... trudno mówić o zagrożeniu, ale oczywiście no, możemy od razu sobie skojarzyć to, w jakich warunkach, w jakim świecie żyjemy, że oczywiście globalizacja jest często demonizowana jako taki czynnik, który no, całkowicie nam zamazuje te lokalności i nas unifikuje. I rzeczywiście, a z drugiej strony, no, na przykład właśnie w tym okresie, jak tak bardzo się globalizowaliśmy i wchodziliśmy mocno do Europy, to był ogromny wybuch tej lokalnej tożsamości. Tak przełom XX, XXI wieku powstawało bardzo dużo organizacji pozarządowych, Związek Kurpiów wtedy też powstał, więc szukaliśmy tego. Na pewno to nie jest tak, że to wszystko przetrwa tak, jak zawsze było, bo świat się zmienia. Więc jeżeli byśmy chcieli, żeby na przykład pieśni w gwarze, pieśni kurpiowskie przetrwały, no to musimy jakiś wysiłek podjąć i sięgać do źródła. Ja to robię śpiewając pieśni z bezpośredniego przekazu, ucząc się od śpiewaczek, śpiewaków z nagrań archiwalnych, czy sama, czy z innymi osobami. No i to zawsze musi być jakiś świadomy wysiłek. Nie demonizowałabym sytuacji, szukała raczej rozwiązań, no bo chociażby ta globalizacja i internet, to może być zagrożenie, ale można na to spojrzeć jeszcze inaczej.
Media społecznościowe, no właśnie, tak jak robisz chociażby, to ty, że promujesz tę kulturę grupiowską.
Tak, i gdyby nie było mediów społecznościowych, to pewnie bym do wielu osób z treściami ja czy inne osoby, które tak działają, nie dotarły, a dzięki temu one odkrywają swoje korzenie, dowiadują się coś o swoim regionie, nie wiem, na przykład Polonia amerykańska, która... no jakieś tam powiązania cały czas ma, ale większej wiedzy na temat na przykład kurpiowszczyzny nie miała. I dzięki chociażby social mediom, no to osadzenie, to takie budowanie tego, skąd ja jestem i kim ja jestem, może się odbywać. I tego by nie było, gdyby właśnie nie te zmiany wynikające z rozwoju, nazwijmy to, cywilizacyjnego. Więc wszystko ma wiele różnych stron i nie jest czarno-białe.
A czy dostrzegasz różnice w postrzeganiu lokalnego patriotyzmu, patrząc na miasto czy też na wieś? Różni się to?
Ciekawe pytanie. No tak, ja jestem trochę jedną nogą w mieście, bo mieszkam w Warszawie, drugą nogą na wsi, bo często jestem na kurpiach.
Nieprzypadkowo dlatego kurpianka w wielkim świecie.
To prawda, chociaż chyba to nie do końca o to początkowo chodziło, ale pasuje idealnie. Ale mam wrażenie, że w mieście, ze względu na to, że to już jakby... ta wiejskość i to, co jest uważane za kulturę tradycyjną, w większości przypadków dawno minęło, to jest większy zachwyt nad tym, odkrywanie. Nieprzypadkowo na przykład ruch domów tańca i takich potańcówek z muzyką wiejską graną na żywo, to się zaczęło w miastach w latach 90. Dopiero potem jakby weszło na wieś to, co na przykład się dzieje koło Myszyńca od kilku lat we Wrześniu, czyli tabor kurpiowski. To jest inicjatywa bezpośrednio nawiązująca do dawnych wiejskich potańcówek na dechach, w stodołach, w izbach, ale pomysł na to wziął się u mojej przyjaciółki Anny Turek z obserwacji tego, co się dzieje w mieście. Na wsi dla ludzi to jest naturalne. tak po prostu jest, więc się tym jakoś bardzo nie zachwycają, bo to jest element ich rzeczywistości i często jak ktoś z zewnątrz przyjdzie, to nagle się pojawia taka myśl, ojej, wow, to jest jakieś takie wartościowe, bo na przykład nie ma tego w innych regionach, więc na tym polu bym widziała różnicę.
I teraz przejdźmy do ważnej postaci dla regionu Kurpo i Kurpiowskiego, jakim jest Adam Chętnik, bo rok 2025 jest poświęcony właśnie jemu. Dlaczego jego postać jest tak ważna dla naszego regionu?
To jest bardzo ciekawy człowiek. Żył przez kilka ważnych epok w historii Polski i świata, bo rodzi się w okresie zaborowym, już w młodym wieku zaczyna działać tak patriotycznie, no bo jesteśmy jeszcze przed I wojną światową, też bardzo mocno społecznie. Rodzi się w nim takie zainteresowanie naukowe regionem, z którego pochodzi, a pochodził z Nowogrodu, z rodziny chłopskiej, z rodziny Chętników, tam już osadzonej długo. On łączył z jednej strony właśnie takie działanie społeczne i mam wrażenie działanie sam dla siebie, bo mnie to interesuje. Ja chciałbym wiedzieć, jak tu dawniej się żyło, jak się budowało instrumenty, bo tym też się zajmował. Z takim podejściem naukowym ja opowiem też innym, czym ten region jest. Będę działał na jego rzecz też szerzej, bo on na przykład był parlamentarzystą, posłem w parlamencie II RP. Potem jest II wojna światowa za działalność patriotyczną, między innymi na rzecz łączenia, połączenia ludności mazurskiej z Polską. Był prześladowany przez gestapo i musiał się ukrywać. Po wojnie kontynuował pracę naukową. Może w PRL-u bardziej były hołubione, że tak powiem, wątki ludowe. Przez kilkadziesiąt lat jego życia i pracy powstało mnóstwo tekstów, które no, jak w kapsule zamykają opis rzeczywistości. I jak połączymy jego pierwsze teksty przed I wojną światową i zdjęcia, bo też dokumentował to, co widział, rysował, z tym, co później pisał w kolejnych latach i na przykład z badaniami współczesnymi, to możemy w długim czasie pokazać, jak wyglądał region kurpiowski, jak się zmieniał, a jak pewne rzeczy się nie zmieniały. I to jest jego wielka zasługa, że no właśnie, był takim człowiekiem działającym w wielu obszarach, ale nie zachowującym tej wiedzy dla siebie, puszczającym ją w świat i dla nas Kurpiów, Kurpianek i też dla ludzi spoza regionu.
Czy Adam Chętnik wciąż inspiruje innych regionalistów, również ciebie?
O, trzeba do jego tekstów zaglądać, ja sobie nie wyobrażam. Nie wiem, na przykład mam taką serię na blogu o zwyczajach. Cały rok obrzędowy, różne pory roku u Kurpiów Zielonych i też są odcinki o Kurpiach Białych. No to jedna z pierwszych publikacji, do której się zagląda, to jest kalendarzyk obrzędów dorocznych Adama Chętnika, publikacja z 1936 roku, więc no absolutnie. I myślę, że nie jestem jedyną osobą, która się zajmuje historią regionalną i zagląda do Chętnika. Łukasz Gut na stronie Kurpie Historia i Trwanie też bardzo często przywołuje teksty Adama Chętnika, daje wycinki. Chociażby niedawno był wycinek z tegoż kalendarzyka o objeździe pól. To jest jedna z pierwszych osób, do której tekstów się sięga.
Mamy maj, ten miesiąc kojarzy nam się z kapliczkami. Dla jednych jest to zabytek, a dla drugich właśnie miejsce nabożeństw i modlitwy. Tutaj na Kurpiach ta tradycja dalej trwa.
Tak, to prawda. I bardzo ciekawe jest to, że w czasie nabożeństwa majowego na Kurpiach, w różnych parafiach, można usłyszeć te same pieśni, które słyszymy często w kościele, właśnie w okresie majowym, pieśni maryjne, ale w innych wariantach melodycznych. One brzmią zupełnie inaczej. Czasami bardziej, czasami mniej się różnią. Zdarza się też, że są śpiewane gwarą, aczkolwiek w pieśniach religijnych tak bardzo ta gwara nie wybrzmiewa. Niemniej, no my tutaj w Warszawie mamy taką grupę Kurpiowska Wspólnota Pieśni i właśnie w ostatni poniedziałek się spotkałyśmy na majowym i śpiewałyśmy pieśń, którą miałyśmy po polsku zapisane. Wszystkie jesteśmy Kurpiankami, z regionu pochodzimy, ale tu mieszkamy, studiujemy, pracujemy i aż się nam cisnęło na usta, żeby śpiewać gwarą. Trudno było od tego odejść, więc tak, to jest żywy cały czas obrzęd. Pewnie Pewnie w wielu wsiach, gdzie nie jest tak daleko do kościoła, to jednak się ludzie zbierają w kościołach, ale nawet na przykład w moim jednorożcu, jeśli nabożeństwo majowe jest w kościele, to i tak ksiądz, proboszcz prosi, żeby kapliczki były odnowione, uporządkowane, ozdobione i jeśli ktoś chce, to zaprasza, żeby kultywować te tradycje. To jest cały czas żywe.
Krupiowskie majowe już niebawem, ponieważ będzie wydarzenie u mamy na Dzień Matki.
No tak, tak nam się spodobało to śpiewanie na służewie pod figurą Matki Bożej Niepokalanej, spontaniczne, 19 maja, że postanowiłyśmy, że tydzień później zrobimy otwartą inicjatywę i kto chce, a jest w Warszawie tego dnia, to może do nas przyjść, do klasztoru Dominikanów na służewie, o 19 zaczynamy śpiewać, będziemy i śpiewać litanię loretańską i właśnie pieśni maryjne w gwarze, które znamy albo z przekazu bezpośredniego, na przykład od Zofii Warych z Myszyńca, albo z nagrań archiwalnych. Można to potraktować jako modlitwę, można to potraktować jako przeżycie etnograficzne, powiedzmy, takie, że obserwuję, śpiewać z nami lub nie śpiewać. Bardzo zapraszamy. Staramy się na różny sposób dotykać tego, co dawniej, tego, co takie prawdziwe, takie ukorzenia, jak to mówimy in crudo. Kurpiowska Wspólnota Pieśni właśnie tak działa i cieszymy się, że możemy to też robić z ludźmi. Dlatego majowe u mamy 26 maja.
I tutaj dzisiaj stawiamy kropkę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Maria Weronika Kmoch.
Dziękuję.
Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.